Czy można ten nowy dokument uznać za sukces tych, którzy dążyli do poprawy opieki okołoporodowej?
Jest to kolejna odsłona standardu. Tym razem jest to standard organizacyjny i jest to ulepszona odsłona wcześniejszych standardów. Także uważam, że jest to sukces.
Jakie nowości znalazły się w tym dokumencie?
Pierwsza podstawowa zmiana nie jest to standard medyczny, tylko standard organizacyjny, co oznacza, że każdy z podmiotów realizujący świadczenia wobec kobiety oczekującej narodzin dziecka w czasie porodu i po urodzeniu ma obowiązek tak zapewnić organizacyjnie pracę, by ten standard był zrealizowany. To jest pierwsza rzecz. Druga to jest zobowiązanie poszczególnych podmiotów do monitorowania tych wskaźników, które są wskazane jako te, które są priorytetowe i w następnej kolejności, monitorując to, są zobowiązani do tego, żeby przekazywać to do publicznej wiadomości, czyli każdy przeciętny śmiertelnik w ramach informacji publicznej ma prawo zapytać, czy wzrosła liczba cięć cesarskich w tym podmiocie, czy zwiększyła się liczba podawanej oksytocyny, czy liczba dzieci, które były dokarmiane, była wyższa czy niższa aniżeli rok wcześniej. Takich rzeczy naprawdę kilka jest w tym standardzie.
To po kolei. Kobieta w ciąży mogła wybrać położną. Czy tutaj się coś zmieniło?
Jest, nadal pozostał ten zapis i jest to kwestia tego dalej utrzymana, że każda osoba prowadząca ciążę, jeżeli nie jest nią lekarz, bo może być to położna, ale położna, która nie jest położną podstawowej opieki zdrowotnej, ma obowiązek skierować do położnej POZ po 21 tygodniu. Nowością jest to, że musi to być odnotowane w dokumentacji, czyli będzie z tego rozliczany każda osoba, która prowadzi ciążę, a z kolei położna, która przejmuje pod opiekę ciężarną, musi wpisać do karty ciąży informację, że tą opieką objęła panią i wszystkie swoje dane, tak żeby w tej dokumentacji ta informacja była czytelna.
Czy kobieta może zobaczyć miejsce porodu?
Może, ale jest to zapis tak zwany miękki, czyli oznacza to, że nie ma takiego obowiązku podmiot za każdym razem, żeby wskazać, natomiast wskazane jest zalecenie, że dobrze by było, gdyby już wcześniej, przed porodem, kobieta mogła zobaczyć szpital, oddział, w którym będzie rodziła. Praktycznie biorąc tego zapisu nie było, ale na Opolszczyźnie muszę przyznać, że ta możliwość zawsze istniała i myślę, że tutaj to za wiele akurat nie zmienia dla naszych kobiet.
A co z planem porodu?
Plan porodu jak był, tak jest. Nowością natomiast jest to, że wypisany jest cały zakres tematów w zakresie edukacji przedporodowej, czyli jest wskazane już bardzo dokładnie, co powinna obejmować edukacja przedporodowa. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że w naszym województwie kobiety są przyzwyczajone do tego, że jeżeli przychodzą do położnej, to jednak ten plan opieki przedporodowej, plan edukacji jest też przygotowywany i można powiedzieć, że te wszystkie tematy są realizowane. No niestety nie wyglądało to tak samo na terenie całego kraju, więc w tej chwili zostało to wystandaryzowane. Czyli już w tej chwili wiemy, co powinna kobieta, jaką wiedzę uzyskać jeszcze przed porodem, żeby na tej podstawie móc w sposób świadomy zaplanować kwestie tej opieki okołoporodowej, wskazać na te rzeczy najważniejsze w planie porodu.
Co roku w Polsce 40 tysięcy porodów kończy się cesarskim cięciem. WHO zaleca, aby było o wiele mniej. Czy uwzględniono również to w zmianach?
My będziemy dążyć do tego i takie jest założenie, żeby tych cięć cesarskich było znacznie mniej. Niestety u nas w Polsce jest to powyżej 40%. Opolszczyzna niestety też mniej więcej w tych kategoriach tutaj funkcjonuje. Na wszystkie możliwe sposoby zaczynam przyglądać się, jak ratować tą fizjologię, żeby tych cięć cesarskich było jak najmniej. Oczywiście rozdzielmy dwie rzeczy. Nikt nie mówi tu o tym, żeby powodować zwiększone zagrożenie w tych sytuacjach, kiedy to cięcie cesarskie jest potrzebne, jest konieczne, jest wskazane.
Mówimy o sytuacjach pozamedycznych.
My mówimy o sytuacjach takich pozamedycznych. My mówimy o sytuacjach takich, gdzie niejednokrotnie kobiety wyszukują wszystkich możliwych sposobów, żeby tylko móc rozwiązać ciążę poprzez cięcie cesarskie, ponieważ wynika to na przykład z tokofobii, bo takie rozpoznanie niejednokrotnie widzimy. Lęk, który jest spowodowany lękiem przed nieznanym, przed wyimaginowanym zagrożeniem, nie zdając sobie sprawy z tego, że samo cięcie cesarskie jest nieporównywalnie większym zagrożeniem. To jest po prostu brak wiedzy dotyczącej tego, na ile jest to poważna operacja ginekologiczna, operacja chirurgiczna. My mamy przekazywać rzetelne informacje po to, żeby właśnie móc podejmować świadome decyzje.
Ten lęk byłby zmniejszony, gdyby była większa możliwość korzystania ze znieczulenia do porodu.
No i tu jest właśnie ciekawostka, dlatego że nie dalej niż kilka tygodni temu miałam okazję być na spotkaniu Rzecznika Praw Pacjenta i tam wypowiadali się naukowcy, którzy sprawdzili, jaka jest korelacja pomiędzy znieczuleniem w poszczególnych województwach w naszym kraju, a liczbą cięć cesarskich. I za każdym razem jakoś tak dążono do tego, że gdyby było więcej znieczuleń, to wtedy byłoby mniej cięć cesarskich. Ale jest województwo pomorskie, w którym jest najmniejsza liczba znieczuleń, ale też najmniejsza liczba cięć cesarskich. Ale jest stosunkowo największa liczba edukacji przedporodowej. Więc to nie przekłada się w sposób tak bezpośredni. Oczywiście ta kwestia znieczulenia powinna być dostępna. Tu powstaje problem liczby lekarzy, anestezjologów, którzy są tutaj dostępni, ale też jest kwestia niwelowania doznań bólowych w okresie okołoporodowym i niekoniecznie musi być już to ta ciężka farmakologia. To jest naprawdę wiele różnych metod, gdzie ta kwestia odczuwalności bólowej staje się dla kobiety zupełnie oczywista i znośna.
Gdyby matka miała świadomość, jak korzystnym jest poród naturalny
ale
dla jej dziecka.
Tak, jak sama może się do tego przygotować i co ona może w tej kwestii sama zrobić i jak wykorzystać nawet niefarmakologiczne metody ułatwiające poród, niwelujące doznania bólowe w czasie
porodu.
To
by tych cesarskich cięć
też
było pewno by mniej.
Prosta zależność. Proszę popatrzeć na statystyki w Europie Zachodniej i Skandynawii. W krajach skandynawskich liczba cięć cesarskich nie przekracza 20%. My mamy dwa razy tyle. Wskaźniki opieki okołoporodowej, te, które są powiedzmy tymi wskaźnikami negatywnymi, tam są takie same albo i lepsze niż u nas. Czyli kwestia cięcia cesarskiego nie określa bezpieczeństwa dla matki i dziecka.
Nowe zasady nadal pewno będą preferować karmienie piersią.
Nawet w większym stopniu, dlatego że na każdym możliwym kroku w tym standardzie karmienie naturalne jest wskazywane jako najlepsze, jako potrzeba zabezpieczenia, wsparcia dla kobiety, która ma przygotować się do tego karmienia, wsparcia wtedy, kiedy te nieprawidłowości wystąpią. Z bardzo prostej przyczyny jest to jedyny, najlepszy pokarm, który jest preferowany i zostało to wręcz usankcjonowane w standardzie, że jako pierwsze powinno być karmienie naturalne. Jeżeli nie ma takiej możliwości, to powinno być to karmienie mlekiem mamy pozyskanym w inny sposób, czyli na przykład poprzez laktator, jeżeli nie ma możliwości podania bezpośrednio przez mamę, to w inny sposób. Dopiero w następnej kolejności powinno się sięgać po mleko ludzkie, ale innej matki. Na samym końcu w tej hierarchii ważności, jeżeli mówimy o priorytetach karmienia noworodka, jest dopiero mieszanka mlekozastępcza. Wręcz jest bardzo ostro zaakcentowany zakaz promowania mieszanek mlekozastępczych i firm produkujących mieszanki mlekozastępcze we wszystkich podmiotach, gdzie świadczy się opiekę nad kobietą przed urodzeniem, w czasie porodu i matką z małym dzieckiem.
Czy w tym nowym dokumencie uwzględniono również fakt, że depresja poporodowa występuje podobno częściej niż cukrzyca ciążowa?
Kwestia depresji jest w ogóle zaakcentowana i chciałabym przenieść w ogóle ciężar na słowo depresja bez słowa poporodowa. Dlaczego? Dlatego, że kobieta po porodzie jest w systemie opieki wzmożonej, czyli my częściej mamy jako pracownicy opieki zdrowotnej możliwość dotarcia do tej kobiety, więc niejednokrotnie na tym etapie ta depresja jest diagnozowana. Natomiast wielokrotnie problem polega na tym, że kobieta z depresją, a wiemy doskonale, że mamy coraz większy odsetek depresji u młodych ludzi. Te młode osoby w następnej kolejności zakładają rodziny, rodzą dzieci, czyli osoby z depresją trafiają do nas już na początku ciąży. Cały clou tego tematu polega na tym, żeby zdiagnozować te czynniki ryzyka jak najwcześniej, czyli coś w rodzaju badania przesiewowego, żeby o tym już mówić na początku ciąży, a nie dopiero wtedy, kiedy nam się nawarstwią problemy zainicjowane chociażby tą sytuacją nową, jaki jest poród i urodzenie dziecka. Czyli mamy już w okresie opieki nadciężarną, na samym początku ciąży i w terminie porodu, osoba prowadząca ciążę jest zobligowana do tego, żeby w sposób taki przesiewowy zdiagnozować zwiększenie możliwości wystąpienia tej depresji. I kolejny raz po urodzeniu taki sam obowiązek nałożony jest na położne podstawowe opieki zdrowotnej, żeby po raz kolejny zdiagnozować zwiększone ryzyko nawet wystąpienia depresji. Dlatego, że jeżeli już nawet mamy jakiekolwiek podejrzenie, natychmiast należy tą kobietę przekierować do poradni zdrowia psychicznego.
Każda kobieta, która oczekuje dziecka, marzy o tym, żeby ono urodziło się zdrowe. Niestety, nie zawsze ten poród kończy się szczęśliwie. Czy przewidziano również takie zabezpieczenie, jakąś pomoc kobiecie, gdy dziecko urodzi się
w sytuacjach trudnych,
czy umrze?
Takie zabezpieczenia już były w poprzednich standardach, tyle tylko, że to były oddzielne standardy, które dotyczyły nie tylko tych sytuacji trudnych, ale także chociażby standard radzenia sobie z bólem był oddzielnym standardem. Teraz wszystkie te trzy standardy, które były, one wchłonęły się w standard organizacyjny opieki okołoporodowej. I tutaj też jest właśnie zabezpieczenie tego, żeby była zwiększona pomoc psychologiczna już praktycznie na oddziale, bezpośrednio wtedy, kiedy kobieta, rodzina dowiadują się o tym, że są w sytuacji trudnej, to jest możliwość nieporównywalnie szerszej opieki.
A w szpitalach są psycholodzy?
Taki wymóg tutaj jest w tym momencie stawiany przez poszczególnymi podmiotami leczniczymi.
Wizyta po szczęśliwym porodzie położnej w domu.
Oczywiście zostało. W standardzie mamy 48 godzin od czasu uzyskania informacji, że ta kobieta z dzieckiem trafiła do domu, właściwie dziecko trafiło do domu. Wpisane jest minimum 4 wizyty. To jest standard w opiece. Narodowy Fundusz nadal finansuje, premiuje do 6 wizyt, ale jeżeli jest potrzeba więcej, oczywiście jest to w tym momencie zagwarantowane w ramach już chociażby stawki kapitacyjnej. Tutaj już nie pyta nikt położny, czy ktoś tam za to dodatkowo zapłaci, czy nie. Jeżeli jest potrzeba, to ta położna i tak tam się znajdzie, przynajmniej powinna. I kolejna rzecz, która jest, to jest zaakcentowanie nadal, że położna jest tym najwłaściwszym pracownikiem medycznym do sprawowania poradnictwa laktacyjnego, czyli jest poradnictwo laktacyjne bardzo, bardzo mocno zaakcentowane zarówno na oddziale szpitalnym, ale także i podczas wizyt patronażowych. I jest oczywiście to określenie, że po 8 tygodniach dziecko jest przekazywane pod opiekę pielęgniarce podstawowej opieki zdrowotnej. Natomiast wszystko to, co dotyczy poradnictwa laktacyjnego i opieki nad kobietą, nadal zostaje w gestii położnej podstawowej opieki zdrowotnej.
Pani Ewo, czy te nowe zasady dobrze rozwiązują problemy kobiety?
Jeżeli one będą faktycznie realizowane, tak jak jest to zapisane, to uważam, że to jest naprawdę bardzo dobre rozwiązanie. To, z czym my się borykamy przez ostatnich, można powiedzieć, niemalże 10 lat. Dlatego, że pierwszy standard ujrzał światło dzienne w 2010 roku i gdyby stopniowo, powoli one były faktycznie tak, jak zapisy wyglądały, były realizowane, myślę, że w tej chwili byśmy już byli w zupełnie innym miejscu, jeżeli chodzi o jakość opieki okołoporodowej.
Ale jaka jest kontrola?
W standardzie opieki, który mamy teraz, w tym standardzie organizacyjnym, bardzo dobrze wskazane jest, kto jest odpowiedzialny za to, żeby standard był realizowany. Kierownik, kadra zarządzająca, kierownik podmiotu leczniczego, który tą opiekę realizuje. I stąd te wskaźniki, które od razu można bezpośrednio skontrolować. Mamy konsultantów wojewódzkich, mamy płatnika, mamy Wydział Zdrowia w naszych urzędach wojewódzkich.
Czy panią osobiście, jako położną, satysfakcjonuje ten dokument?
Jestem bardzo zadowolona z jego osiągnięcia. Przede wszystkim dla mnie cudownym odkryciem było to, że siadając po raz kolejny do rozmów na temat tego standardu, już nie zaczynaliśmy od początku. Nie walczyliśmy o te najprostsze zapisy, tylko to było za każdym razem, jak to zrobić, żeby to działało, żeby to funkcjonowało, żeby to było realne i żeby to było realizowane przez poszczególne podmioty, ale nie rozważaliśmy wszystkiego od początku, czy jest to tego warte.
Czy z lekarzami byliście już partnerami?
To już jest od poprzedniego rozdania, to już jest zupełnie inny wymiar, zupełnie inna rozmowa. Ja muszę powiedzieć, że w tej chwili mam to wyjątkowe szczęście, że ja już nie spotykam się wręcz z lekarzami, którzy kwestionowaliby kompetencje położnych, kwestionowaliby możliwość prowadzenia ciąży czy porodu fizjologicznego przez położne. Nie kwestionują już nawet potrzeby edukacji, nie kwestionują tego, że to położna jest fachowcem przy prowadzeniu edukacji czy fachowcem przy poradnictwie laktacyjnym, tylko prędzej pada pytanie, jak to mamy zorganizować, żeby to było dobrze, żeby to dobrze działało. Jak to zrobić organizacyjnie? To jest, uważam, bardzo duży krok.
Jak to dobrze, że doczekaliśmy się takich czasów.
Gdy będę siedziała tu z panią za jakiś czas i powiemy, że to działa, tak jak powinno być, zgodnie z prawem funkcjonują wszystkie podmioty, to ja wtedy powiem, jak to dobrze, że doczekałyśmy się tych czasów.
Dziękuję bardzo. Pani Ewa Janiuk była moim dzisiejszym gościem.
Dziękuję.